Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Jarosław Gołofit w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś naszym gościem jest Marcin Ogdowski, pisarz, dziennikarz, autor bloga bezkamuflażu.pl i pachnącej jeszcze farbą drukarską książki Zabić Ukrainę. Alfabet rosyjskiej agresji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
W związku z naszym gościem dziś oczywiście porozmawiamy o Ukrainie, o sytuacji na wschodzie. Zaczniemy, oczywiście już ta rocznica, o której wszyscy właściwie mówili, ta druga rocznica pełnoskalowej wojny, ona rzeczywiście wzbudziła dużo zainteresowania mediów, dużo podsumowań przy tej okazji. No i my też wpisujemy się po raz kolejny zresztą w ostatnich tygodniach w Studiu Wschodnim w taką tendencję. I zacznijmy od tego, że ta wojna trwa oczywiście nie od dwóch, a od 10 lat w Ukrainie, od dwóch w tym pełnoskalowym wymiarze. I na początek chciałbym zapytać pana, jak zmieniła się w czasie tego konfliktu Ukraina? Jaki to dziś kraj?
Przede wszystkim znacznie mniej ludny niż jeszcze ponad 2 lata temu, czy te 10 lat temu wstecz. Dziś na terenie Ukrainy zamieszkuje około 29 milionów ludzi. Tuż przed pełnoskalową inwazją to było około 40 milionów. Więc mamy ubytek rzędu kilkunastu milionów.
A kiedy jeszcze sięgnąć do takich statystyk z lat 90., to mówiło się, że to nawet przeszło 50-milionowy
kraj. Tak, 50. Ukraina zdaje się, nie chcę tutaj jakoś... Znaczy nie mam takich dokładnych statystyk przed oczyma, ale było to chyba 51 milionów ludzi.
Tak jest.
No, ogromny problem demograficzny, zwłaszcza, że to musimy też wziąć pod uwagę pośród osób, które opuściły Ukrainę. Zdecydowaną większość stanowiły kobiety z dziećmi. Duża część tych kobiet to kobiety w wieku rozrodczym. Czyli biorąc pod uwagę takie przewidywania demograficzne, biorąc pod uwagę to, co może się wydarzyć w kontekście wojny, w kontekście, nie wiem, szerszym, jakimś politycznym, geopolitycznym, no demografia Ukrainy wisi w tej chwili na wózku, że tak powiem. Jeśli te osoby, czy duża część tych osób nie wróci do Ukrainy, no to problem demograficzny będzie tylko i wyłącznie narastał.
Demografia to oczywiście jeden z kluczowych problemów i no taki namacalny dowód na zmiany, które wywołała wojna i rosyjska agresja w tym kraju. No pewnie dorzucilibyśmy do tego kwestie gospodarcze, ekonomiczne, no i przestawienie z całego kraju, funkcjonowania wszystkich jego płaszczyzn na jednak tryb wojenny.
No, on najbardziej widoczny jest oczywiście na wschodzie kraju, gdzie toczą się działania zbrojne, te lądowe, bo oczywiście Ukraina jako całość niemalże jako objęta jest rosyjskimi działaniami, przy czym w większości kraju to zagrożenie ma charakter zagrożeń rakietowych, lotniczych. A na wschodzie toczą się, tak jak mówiłem, regularne działania zbrojne. Tam widać tą wojnę w tym sensie, ten jej materialny wymiar straszliwie druzgocący. No ale właśnie a propos tego, jak zmieniała się ta Ukraina na przestrzeni ostatnich miesięcy, no to też jednym z takich najważniejszych wniosków jest taki, że no, kraj dostosował się do funkcjonowania w warunkach wojennych. Społeczeństwo dostosowało się do funkcjonowania w realiach wojennego zagrożenia i właściwie im dalej oczywiście od tego wschodu, im dalej na zachód, to coraz, będąc w Ukrainie, coraz łatwiej, coraz można odnieść wrażenie, że właściwie żadnej wojny już nie ma. No, owszem, pojawiają się...
Wojna spowszedniała?
Spowszedniała, tak. No pojawiają się co jakiś czas, wyją co jakiś czas syreny alarmowe, ale no to spowszednienie widać także w reakcji na te syreny. Ukraińcy już na nie właściwie nie reagują.
A czego ta wojna nauczyła nas? Mówię tutaj oczywiście o nas, o Polakach, o Europejczykach, ale właściwie chodzi mi o przedstawicieli całego demokratycznego zachodniego świata. Czego nas nauczyło o Ukrainie, czego nas nauczyło o Rosji, a czego powinna nas przede wszystkim nauczyć?
Znaczy, zacznijmy może od Rosji. Upadło parę mitów, parę wyobrażeń, które mieliśmy o Rosji, o tym, jak na Rosję należy reagować w tej takiej mojej militarnej działce. Na przykład dziś wiemy już, że próg bólu, próg wejścia do wojny, jeśli idzie o Rosjan, jest znacznie wyższy niż nam się wydawało. Myśmy do tej pory opierali swoje strategie budowania sił zbrojnych o przekonanie, że jeśli zbudujemy wojsko, które będzie w stanie zadać Rosjanom straty na poziomie 150 plus 100 tysięcy zabitych i rannych żołnierzy, no to będzie na tyle odstraszające, że Rosjanie nie zdecydują się na ewentualną agresję. W Ukrainie te straty przekroczyły już ponad 400 tysięcy, próg 400 tysięcy. Wojna nadal trwa. I nie widać, by te straty w jakikolwiek sposób przekładały się na dalsze plany Kremla, w tym sensie, że nie działają na rosyjskie władze powściągająco. Dziś zatem wiemy już, że jeśli mamy budować potencjał, to musimy mieć moc zadania niedużych, ale bardzo dużych strat, jeśli wciąż myślimy w kategoriach odstraszania. Do tego dowiedzieliśmy się o Rosji. Czego dowiedzieliśmy się o Ukrainie? Właściwie już upadł, czy powinien był upaść ten mit, to przekonanie o jakiejś tymczasowej formie ukraińskiej państwowości, o jakimś efemerycznym charakterze ukraińskiego narodu. To przez wiele, wiele lat po 91 roku pokutowało w Europie, może nie u nas, ale dalej, ale w każdym razie myśleliśmy o Ukraińcach w takich kategoriach. Dziś wiemy już, widzimy to, że ukształtował się tam naród polityczny. Dziś wiemy już, że ta tożsamość, ta wola utrzymania własnej państwowości jest po prostu silna i tego w żaden sposób już nie da się wyrugować, zmienić. Tego nie są w stanie wyrugować i zmienić Rosjanie.
To tyle pewnego takiego podsumowania, może ogólnego.
Takie wycinki raczej, bo oczywiście tych wniosków można by wywieźć dużo, dużo więcej.
Oczywiście, że tak, ale też takie fundamentalne też pytanie o to, w jakim miejscu jest ta wojna dziś po 10 latach, czy po 2 latach pełnoskalowej agresji, bo oczywiście to też jest pytanie wielowątkowe, aspekty militarne, finansowe, szkoleniowe. Ale mamy taką świeżą wypowiedź prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który dla francuskich mediów stwierdził, że sytuacja na froncie jest znacznie lepsza niż przez ostatnie 3 miesiące. Czy rzeczywiście tak jest i jeśli jest ona lepsza, to co to tak naprawdę oznacza? Lepsza, czyli jaka?
Znaczy, udało się ustabilizować front, udało się ukraińskiej obronie okrzepnąć, a zarazem Rosjanie są już na takiej końcówce swoich możliwości ofensywnych. One się po prostu wyczerpały. Więc ta lepsza sytuacja sprowadza się do tego, że będziemy mieli do czynienia z jakimś rodzajem stabilizacji. Czyli znów wejdziemy w fazę działań pozycyjnych z tą różnicą w odniesieniu do tego, co działo się na przestrzeni jesieni i początku zimy, z tą różnicą, że te działania będą pewnie mniej intensywne, bo obie strony po prostu muszą odpocząć, muszą zebrać siły. W tym sensie sytuacja jest lepsza. Generalnie wojna jest w takim punkcie, w którym możliwe są naprawdę różne scenariusze. Od bardzo negatywnych dla Ukrainy po bardzo negatywne dla Rosji. w tym sensie, że no ja nie spodziewam się jakiegoś ostatecznego dramatu, który sprowadzałby się do tego, że Rosja zajęłaby Ukrainę, zrealizowałaby swój cel z 22 roku, bo do tego armia rosyjska nie jest absolutnie przygotowana, nie ma takich sił, nie ma takich zdolności, państwo rosyjskie nie ma takich sił i zdolności. Więc ten scenariusz raczej wykluczam. Wykluczam też scenariusz jakiegoś dużego, spektakularnego ukraińskiego zwycięstwa, które nie doprowadziłoby do rekonkwisty wszystkich zajętych przez Rosjan terenów. Na to w tej chwili też nie ma szans, nie ma możliwości, ale jeśli Zachód się ostatecznie zmobilizuje, jeśli wrócimy przynajmniej do wsparcia z poziomu, z przełomu 22-23 roku, no to zakładając pewien czas potrzebny na absorpcję tego sprzętu, na wyszkolenie, w kolejnym roku możemy mieć do czynienia z dużymi zmianami in plus dla Ukrainy.
Czy jest na to realna szansa, bo tutaj rozumiem, jest przede wszystkim kwestia nie tylko samej woli politycznej Zachodu, ale też konkretnych, zdecydowanych i szybkich działań. No a choćby po...
Ja bym z tą szybkością tak nie przesadzał, nie fetyszyzował jej w tym znaczeniu, że owszem, decyzje dotyczące tego, że wracamy do gry, uruchamiamy fundusze, wysyłamy sprzęt, no to rzeczywiście powinny być szybkie, ale użycie, wykorzystanie tego to już niekoniecznie. Już pan powiem, czego najbardziej się obawiam i czego nie chciałbym, żeby się stało. Ukraińcy szkolą się na samolotach F-16, ten proces jest już całkiem zaawansowany. Istnieje pokusa, żeby szybko użyć tego sprzętu, ale mam nadzieję, że Ukraińcy zrobią to po Bożemu, że dobrze i dużo, że wyszkolą dobrze i że wyszkolą dużo tych pilotów i że użyją samolotu w momencie, w którym będzie ich wystarczająco dużo, żeby to cokolwiek zmieniło na froncie, a nie było jakimś pojedynczym propagandowo-nośnym działaniem. I to samo dotyczyłoby innych systemów broni, które mogłyby się pojawić, gdybyśmy mieli do czynienia z reaktywacją, co to dużo mówić, Ameryki, powrotem do gry.
Oczywiście czas pokaże, jakie te działania przyniosą skutki. No ale też w ostatnich dniach sporo komentarzy się pojawiło, zarówno eksperckich, jak i typowo publicystycznych, właściwie dwóch ważnych wypowiedziach, czy ważnych postaci współczesnego świata. Chodzi mi tutaj o wypowiedź prezydenta Francji Emmanuela Macron, który stwierdził, że kraje zachodnie nie powinny wykluczać wysłania w przyszłości wojsk lądowych na Ukrainę. No i chyba słowa, które wzbudziły jeszcze więcej kontrowersji, dużo emocji, słowa papieża Franciszka. I może zacznijmy od tych właśnie słów Ojca Świętego, który podczas jednego z wywiadów stwierdził, że Ukraina musi mieć odwagę wywiesić białą flagę, by negocjować. No i na reakcje oczywiście publicystyczne, eksperckie nie trzeba było specjalnie długo czekać. No i też na reakcję samej Ukrainy. Dmytro Kuleba, czyli minister spraw zagranicznych Ukrainy, mówi: nasza flaga jest niebiesko-żółta. To flaga, dla której żyjemy, umieramy i triumfujemy. Nigdy nie podniesiemy żadnej innej flagi. Po tej zmasowanej też krytyce papieża Franciszka pojawiły się pytanie, czy cokolwiek może tłumaczyć i usprawiedliwiać tego typu słowa i pewną trwającą już przecież od początku tej wojny narrację Franciszka.
Znaczy, nie istnieją przesłanki natury materiałowej, natury ludzkiej, związanej z odpornością społeczeństwa, z wolą jego oporu, natury militarnej, które uzasadniałyby działania pod tytułem podnosimy Ukraińcy białą flagę, tak, i prosimy Moskwę o negocjacje. Sytuacja Ukrainy nie jest łatwa, ale jest daleka od dramatycznej, daleka od takiej, która by zmuszała Ukraińców do tego, żeby zacząć negocjować z pozycji tych, którzy o te negocjacje proszą. W tym sensie wypowiedź Franciszka jest właściwie kuriozalna, ale też nie dziwi mnie i nie powinna dziwić, biorąc pod uwagę jego wcześniejsze wypowiedzi, wcześniejszą aktywność. Świadomie czy nie, głowa Kościoła katolickiego realizuje propagandową agendę Moskwy. Są różne wyjaśnienia na ten temat, od teorii spiskowych po jakieś takie, nie wiem, o korzeniach socjologicznych, psychologicznych. Ja sam jestem socjologiem i te są raczej mi bliższe. Te, które wiążą się z pochodzeniem Franciszka, z jego latynoskim właśnie pochodzeniem i z tym, w jaki sposób postrzegane jest w Ameryce Południowej to, co się dzieje w świecie, gdzie Rosja nie jest postrzegana jako taka zła czy ta zła, gdzie największym demonem, największym sprawcą największych kłopotów są Stany Zjednoczone, ich imperializm w tej części świata i w Afryce. Przedstawiana jest wojna w Ukrainie i prawdopodobnie też papież Franciszek tak ją postrzega jako rodzaj zastępczego konfliktu sprowokowanego przez Stany Zjednoczone, wymierzonego w Rosji. Na tej płaszczyźnie da się zrozumieć to, co mówi Franciszek.
A jak zatem rozumieć słowa prezydenta Francji, który jednak mówi, potem tłumacząc się z tego, co miał na myśli, tłumaczył, że te jego sformułowania, te jego wypowiedzi były doprecyzowane, przemyślane, no ale jednak spotkały się z krytyką wielu zachodnich sojuszników Kijowa, sojuszników Francji. Jak należy je tłumaczyć i czy krytyka, która spadła na Emmanuela Macrona jest słuszna, jak należy to tłumaczyć?
Znaczy, też musimy na to spojrzeć długofalowo i w perspektywie długofalowej nie da się uniknąć sytuacji, w której zachodnie wojska lądowe czy natowskie wojska będą w Ukrainie stacjonować. No, jak mamy sobie wyobrażać sytuację, w której Ukraina ma gwarancję bezpieczeństwa, a zarazem nie jest także fizycznie częścią tej wojskowej wspólnoty. Tak? No to tak jakbyśmy dzisiaj mieli sobie wyobrażać obecność Polski w NATO bez obecności zachodnio-natowskich wojsk w naszym kraju. No tak się nie da. Więc w tej perspektywie długofalowej to jest ta oczywista oczywistość, że Francuzi, Niemcy, Polacy czy Amerykanie będą w którymś momencie obecni w Ukrainie.
Obecni Czyli ta krytyka, są... jeśli ona się pojawia dzisiaj obecnie, to ona wynika z tego, żeby nie drażnić Putina?
No, znaczy duża część europejskich elit ciągle jeszcze żyje w takim przekonaniu. To jest bardzo charakterystyczne przede wszystkim dla elit politycznych Niemiec, ale nie tylko, że tej Rosji drażnić nie trzeba i nie można. Może na tej zasadzie bardziej nie można niż nie trzeba. No i podnoszenie tego typu oczywistych rzeczy, ale no podnoszenie ich teraz jest nie na miejscu. Ta ostrożność, no w mojej ocenie, jest zupełnie niepotrzebna, no bo nie powinniśmy się Rosji bać.
Ukraina walczy, Ukraina dzielnie się broni już 10 lat. Dziś o tej obronie, o tej wojnie rozmawiamy z Marcinem Ogdowskim, pisarzem, dziennikarzem. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.